Dzień dobry, moi drodzy, bardzo serdecznie i bardzo ciepło i bardzo chętnie was witam w kolejnym, drugim odcinku naszej serii Bookspan, czyli serii o książkach. Kwarantanna ogólnoświatowa trwa, więc pewnie jest, mam nadzieję, trochę czasu na czytanie książek, ale zawsze warto czytać książki. To jest naprawdę jedna z najbardziej rozwijających rzeczy na świecie, aczkolwiek też nie można przesadzić. Są ludzie, którzy żyją tylko i wyłącznie w książkach, a nie żyją w realu. Real jest najważniejszy, ale warto się oczywiście czasem czegoś uczyć o realu również z książek. Kochani, tak jak poprzednio, zapraszam was na podróż przez kilkanaście książek w tych naszych działach, o których mówiłem, czyli teologiczny, potem klasyka literatury, potem literatura współczesna, potem poradniko, ciekawostko, coś tam i literatura taka rozrywkowa. Będzie dzisiaj trochę książek, które chciałbym wam polecić. No to może po prostu zacznijmy. Moi drodzy, zaczynamy oczywiście od działu religijnego. Trzy pozycje, znaczy w sumie to cztery, ale będzie jedna podwójna, w sensie dwie podwójne. Absolutny, katolicki, chrześcijański, wierzący, teologiczny, tak zwany must have. Czyli po prostu, kochani, bez tego żyć się nie da. Cztery tomy, ja to mam akurat w wydaniu dwutomowym. Pan się nazywa Roman Brandstetter. Najważniejsze jego dzieło, czyli Jezus z Nazaretu. Kochani, jeżeli tego ktoś nie czytał, jeżeli ktoś nie czytał tej książki, ja mam takie bardzo ładne wydanie z wydawnictwa M. Bardzo ładnie to jest wydane. Duże litery są, fajne okładki, fajnie się trzyma. Ja w ogóle bardzo lubię dotykać książki. To jest dla mnie w ogóle straszna rozkosz dotykać książki i w ogóle czuć zapach książek. Ja w ogóle bardzo lubię nowe książki. Nie lubię starych, lubię wąchać tą farbę drukarską. Może to jest jakiś problem. Ale, kochani, wracam do tematu. Jezus z Nazaretu Brandstettera. Kochani, co to jest? Pan Roman Brandstetter jest Żydem, w sensie już nie żyje, Żydem, który się nawrócił na chrześcijaństwo, był w ogóle związany z Dominikanami w Poznaniu i napisał takie wielkie dzieło, właśnie cztery tomy, które są tak naprawdę fabularyzowaną Ewangelią. Czyli Żyd z myśleniem żydowskim, z żydowską wrażliwością, z żydowskim postrzeganiem świata, czyli tak jak Pan Jezus, opisuje Ewangelię krok po kroku. Od narodzin Pana Jezusa aż po jego zmartwychwstanie. Jedna z najbardziej niezwykłych książek, jakie kiedykolwiek w życiu czytałem. Jeżeli chcecie się po żydowsku wmyśleć w Pana Jezusa i zobaczyć przepiękność tego, jak się ukształtował, tego, kim był, dlaczego mówił różne rzeczy. Niesamowite słowa. Kochani, bardzo, ale to bardzo z całego serca wam tę książkę polecam. Jeżeli ktoś tego nie czytał, to koniecznie Jezusa z Nazaretu, Romana Brandstettera przeczytajcie. Druga rzecz, kochani, z działu religijnego. Chciałem wam polecić pewien temat, na tym temacie dwie książki. Czytałem sobie to w Wielkim Poście jako taką formę rachunku sumienia. Pierwsza książka nazywa się Siedem grzechów głównych arcybiskupa Fultona Sheena. Muszę wam się przyznać, to jest pierwsza książka jego, którą przeczytałem. On będzie niedługo beatyfikowany, tak się zdaje, tam jakieś były problemy ostatnio, ale wydaje się, że go beatyfikują. W ogóle przeciekawa postać takiej amerykańskiej telewizji religijnej. Bardzo, myślę, święty i bardzo, bardzo piękny biskup. Tą książkę wam bardzo polecam. Siedem grzechów głównych. Dużo mi, kochani, dała w takim myśleniu o sobie, przyglądaniu się własnemu sercu. Ma trochę naleciałości, to są jego kazania spisane z 1939 roku, czyli trochę dawno temu. Ma trochę naleciałości takich po prostu z tamtego czasu, więc jest kilka takich rzeczy, które mnie lekko tak jeżyły, takim po prostu myśleniem trochę jeszcze przedsoborowym. One nie są złe oczywiście, tylko po prostu trochę inna kultura, inny klimat i tak dalej. Natomiast jakby wczucie się w Ewangelię, on tu komentuje w ten sposób te grzechy główne, że bierze siedem ostatnich słów Pana Jezusa na krzyżu i każdemu słowu przypisuje, że to jest jakby odpowiedź na każdy z grzechów głównych. Niektóre intuicje fenomenalne, absolutnie fenomenalne. On też ma taką poetycką duszę, więc dużo używa takich bardzo ładnych poetyckich określeń. Jeżeli ktoś chce się trochę przyglądać własnemu sercu odnośnie grzechów głównych, a też przede wszystkim zobaczyć Pana Jezusa na krzyżu wiszącego, który na siedem sposobów rozprawia się z grzechem. Bardzo, bardzo wam polecam Siedem grzechów głównych Fultona Sheena. I druga książka, taki sam tytuł, Siedem grzechów głównych, jest śliczna okładka. Wydało to Nasze w drodze. Pan się nazywa Kevin Vost. Książkę tą, kochani, wam polecam i nie polecam. Już mówię. To jest, tak jest podtytuł, Pokonywanie wad i słabości ze świętym Tomaszem z Akwinu. To jest bardzo dominikańska książka, rzeczywiście jakby posługująca się psychologią, Tomaszem z Akwinu, tradycją Kościoła, Biblią, ojcami Kościoła i tak dalej. Ona ma kilka pozytywnych cech. Szczególnie wam polecam, jeżeli ktoś chciałby mieć taki dobry ogląd, jak się ukształtowała w ogóle nauka Kościoła o siedmiu grzechach głównych, skąd się wzięła ta nauka, jak poszczególni autorzy ją rozwijali, jak to jest w Biblii, potem jak było przez całą historię. To jest bardzo rzeczywiście porządkujące. Po tej książce macie totalną jasność, jaka jest nauka Kościoła o siedmiu grzechach głównych. Natomiast, kochani, wkurza mnie trochę autor, w sensie jego sposób pisania, dlatego, że to jest gość, który co dwa zdania pisze, że o tym opowie w następnym rozdziale i w następnym rozdziale mówi, że o tym opowie w następnym i do końca książki mówi, że o tym wszystkim opowie i potem miałem wrażenie, że o niczym nie opowiedział. Więc w ogóle bardzo mnie wkurzał sposób pisania i po drugie jego rady praktyczne, bo to jest o tym, jak sobie radzić z tymi grzechami, no dla mnie, muszę wam się przyznać, były trochę bezużyteczne, w sensie takie gadanie o gadaniu. Nie wiem, może komuś z was to oczywiście pomoże. Więc tą książkę polecam w takim sensie, jeżeli ktoś chce uporządkowanej wiedzy o grzechach głównych, tak. W praktyce średnio. Natomiast teologicznie Fulton Sheen jak najbardziej. Takie dwie książki o grzechach głównych. Kochani, jeszcze jedna książka z działu teologicznego. Tą bym chciał wam bardzo serdecznie polecić. To jest dosyć stara książka. Nie wiem, czy jest jeszcze dostępna, ale pewnie można na jakichś Allegrach kupić czy gdzieś tam. Pan się nazywa Philip Yancey. Tytuł książki Zaskoczeni łaską. Ten człowiek jest pastorem jednego z kościołów protestanckich w Stanach Zjednoczonych. Tak, wiem, jak można czytać protestantów. Książka jest fenomenalna. To jest książka o łasce. O tym, w jaki sposób łaska Boża i w jaki sposób też łaska działająca w nas przezwycięża nienawiść, niezgodę, zło, grzechy i tak dalej. Czyli jak jedynym sposobem reagowania na złe rzeczy jest łaskawość i jak Bóg okazuje łaskę człowiekowi. Czytałem tego pana trzy książki, wszystkie trzy mnie zachwyciły. Jeżeli ktoś chce, kochani, dobrej książki o Bożej łasce, o tym, jak ją przyjmować, jak ona zmienia serce, to Philip Yancey, Zaskoczeni łaską, bardzo, bardzo polecam. Moi drodzy, drugi dział, czyli nazwijmy to klasyka. Chciałbym wam polecić dwie rzeczy, znowu będą matko, jak to ksiądz może promować. Jedna książka, Hermann Hesse, Siddhartha. Kochani, Hermann Hesse, niemiecki pisarz, różne ma książki. Niektóre mnie podobają się, inne mi się nie podobają. Siddhartha mi się bardzo podoba. Ktoś powie, że to jest książka o buddyzmie. Nie jest to książka o buddyzmie, mimo że ona de facto niby opowiada o Buddzie, albo raczej o uczniach Buddy, ale nie jest o tym. Jest tak naprawdę o poszukiwaniu sensu, o poszukiwaniu tego, jak odnaleźć to, kim mam być. Jest oczywiście taka ponad wszelkimi religiami, ale to nie jest książka teologiczna. Ja to traktuję jako literaturę, która zaprasza mnie do pewnego myślenia o mnie. Mnie ta książka, kochani, bardzo pobudziła. To jest o pewnym człowieku, o pewnym jakby, no nazwijmy to mnichu na początku, chociaż potem on nie jest mnichem, który po prostu poszukuje najpierw spotkania z Buddą, a potem w ogóle idzie w świat i poszukuje spotkania, znaczy prawdy poszukuje o Bogu i o człowieku i w ogóle o tym, jak żyć i tak dalej. No króciutka rzecz w ogóle, bardzo cieniutka książeczka, Siddhartha, Hermana Hesse, mnie pobudziła do myślenia, bardzo, bardzo mi otworzyła takie pragnienia Pana Boga i poszukiwania Go wychodząc z różnych schematów. Może komuś z was ta książka klasycznej literatury się przyda. Druga rzecz, może to będzie śmieszne, ale bardzo chciałbym wam to polecić. Wiem, że to jest chyba lektura, chociaż nie wiem, czy to jest jeszcze lektura. Bolesław Prus, Faraon. Kochani, z całego serca polecam tę książkę. Uwielbiam tę książkę. Czytałem Faraona po raz pierwszy w podstawówce, jak byłem chory, leżałem w łóżku i nie miałem co robić, tata mi to dał. I przeczytałem Faraona, wciągnąłem się po prostu niewiarygodnie. Potem ją jeszcze przeczytałem chyba ze dwa razy, mam chyba już trzy lektury za sobą. Kocham tę książkę. To jest po prostu jedna z najpiękniejszych przygód, jakie można sobie wyobrazić, jedna z najpiękniejszych historii miłosnych. Jest po prostu młody faraon, młody pretendent do tronu faraona, który walczy ze skostniałą strukturą kapłańską Egiptu tamtego czasu. Oczywiście tam jest miłość w tle, reforma państwa i tak dalej. Fantastyczna książka. Kochani, jeżeli chodzi o klasykę literatury polskiej, to Bolesława Prusa, zresztą w ogóle bardzo lubię Prusa, kocham jego lalkę, Faraona, na ten czas może zarazy, bardzo, bardzo wam polecam. Moi drodzy, trzy książki z działu literatura współczesna, tak to nazwijmy. Zacznę od noblisty, którego czytałem kilka książek, ostatnio dorwałem tą nową. Wszyscy go znacie, tego noblistę, z książki, a pewnie bardziej z filmu, Okruchy dnia, bo to dosyć znany film. Pierwowzorem oczywiście jest książka. Pan się nazywa Kazuo Ishiguro. jest Japończykiem, dostał Nobla jakiś czas temu. Książkę pod tytułem Nokturny. To jest, kochani, zbiór jego opowiadań. Kilku opowiadań. To nie jest lektura dla każdego. Ja kocham literaturę japońską, jak wiecie. Uwielbiam Murakamiego, też czytałem dużo innej literatury japońskiej. Jego bardzo lubię. To jest książka bardzo subtelna. Książka bez akcji, bez wielkich poetyckich zwrotów. Zresztą tak jak wszystkie chyba jego książki. To jest książka oparta na detalach, książka oparta na drobinkach. Na takich rzeczach bardzo, bardzo niezauważalnych, gdzie się czyta opowiadanie, ono się kończy i człowiek ma takie wrażenie, no i o czym to było o niczym, a rzeczywistość jest tak dotykająca, tak poruszająca, tak delikatna, tak zwiewna, tak cudowna. To jest książka dla szczególistów, detalistów, dla drobniutkich, dla lubiących rzeczy niezauważalne i takie jak motyle skrzydła. Nie dla każdego. Nokturny, Kazuo Ishiguro. No jak dla mnie w ogóle super sprawa. Druga rzecz. Bardzo ciekawa pozycja. Nie wiem, czy ją wam tak polecam po prostu z całego serca, ale uważam, że to jest ciekawa pozycja. Pani się nazywa R.O. Kwon. Jest Koreanką, ale mieszka na stałe w Stanach Zjednoczonych. To jest jej debiut. Napisała tylko jedną książkę. Nazywa się to Podpalacze. To jest historia pewnej miłości chłopaka i dziewczyny. Taka trochę związana też z kościołem, z religią, dlatego że jest jakby dzieje się wśród ludzi też tam wychowanych w takim katolickim kościele koreańskim, gdzie dziewczyna się angażuje w takie sekciarskie ruchy, które są antyaborcyjne i dochodzi w ogóle do czegoś tragicznego. Nie chcę mówić do czego, bo nie chcę zadać jakby treści tej książki. Bardzo jest ciekawie napisana, jest taka dotkliwa, jest taka pisana takim językiem, takim bardzo osobistym, no mam takie wrażenie, dotykającym, bardzo rozdzierającym serce, o próbie spotkania się dwojga ludzi względem też ideologii religijnej, bo to nie chodzi w ogóle o prawdziwą, mam wrażenie, wiarę, tylko po prostu o takie zupełnie wymyślone idee religijne, gdzie ludzie próbują się w tym odnaleźć, próbują się pokochać, okazuje się, że te idee, a tak naprawdę te idee są tylko wyznacznikiem tego, co się dzieje w nich w środku, jakieś ran, które mają w środku, gdzie ich po prostu od siebie odłączają, gdzie ich po prostu zupełnie rozrywają. Mocna lektura, bardzo mocna lektura. No zaciekawiła mnie bardzo. Nie jest to pewnie książka, do której wrócę po raz kolejny, bo to nie jest taka książka, do której można wracać. Ale ciekawy świat, ciekawe emocje, bardzo ciekawe serce opisane. No właśnie, no taka typowa literatura współczesna. Trochę bez sensu, bez nadziei, a dotykająca. Mnie przynajmniej mocno dotykająca. Podpalacze. Gdyby ktoś miał ochotę, to zajrzyjcie. Zapraszam. Kolejna książka, bardzo wam ją polecam, bardzo jest ciągająca. Wiem, że część z was pewnie ją czytała. Pan się nazywa Gregory David Roberts, nazywa się to Shantaram. To jest ponoć prawdziwa historia, chociaż mam wrażenie, że jednak trochę fabularyzowana. Człowieka, który uciekł z więzienia w Australii, trafił do Indii i rozpoczyna w Indiach życie na ulicy. Jako taki żebrak zamieszkuje w dzielnicy biedoty w Bombaju bodajże, tak chyba? I rozwija jakby swoją karierę taką. Najpierw w slumsach, potem przestępczą. Dalej może nie będę mówił. Fascynująca rzecz. Ja w ogóle kocham Indię, bardzo lubię kulturę indyjską. Ta książka jest świetnie napisana, jest po prostu przygodą niesamowitą. Jakby takimi, jakby odnalezieniem się w innej kulturze, oczywiście miłości, jak zawsze, wiadomo, musi być wszędzie miłość. Bardzo wciągająca, bardzo. Trochę ją czytałem, trochę słuchałem audiobooka. Jest też bardzo fajny audiobook. Wyszła też w ogóle druga część tej książki, nazywa się to, zaraz tu mam z tyłu, Cień Góry. Drugie jeszcze nie czytałem, czytałem tylko pierwszy tom. Jeżeli ktoś lubi takie książki właśnie dziejące się w kulturze indyjskiej, jednocześnie przygodowe, wciągające, trochę z sensacją, trochę z romansem, świetnie napisane, takie czytadło po prostu, to bardzo, bardzo polecam. Shantaram Robertsa, ciekawa książka. Dział poradniko, ciekawostko, rzeczywistościowo, przygodowo jakiś tam. Trzy książki dzisiaj, kochani. Pierwsza. Pan się nazywa Gaston Doren, tytuł książki Babel w 20 języków dookoła świata. Tak to wygląda, dosyć gruby buch. Co to jest za książka? Kochani, ta książka, napisał to lingwista, opisuje 20 języków świata. to, w jaki sposób one są skonstruowane, w jaki sposób język wyraża różne rzeczy, to jak język ukształtował kulturę tych narodów. Jest mowa o takich językach najbardziej popularnych, jak angielski, chiński, francuski, hiszpański i też takich oczywiście dla nas egzotycznych, tak, jak właśnie koreański, tamilski, nie wiem, japoński i tak dalej, i tak dalej. Bardzo ciekawe, kochani, jak język kształtuje bycie ludzi. Na przykład w Korei, w zależności od tego, czy jest ktoś od ciebie starszy, czy młodszy, czy wchodzi, czy wychodzi, czy wraca do domu, to mówi się różnego rodzaju dzień dobry i to wszystko ustawia relacje między ludźmi. Że nie można powiedzieć po prostu dzień dobry, tylko inaczej się mówi dzień dobry mamie, inaczej córce. Inaczej komuś to wychodzi, a komuś to wrócił do domu. I to pokazuje cały w ogóle system życia w tym kraju. I w każdym innym kraju takie są ciekawostki. Jeżeli ktoś lubi takie rzeczy, to nie jest jakaś fascynująca lektura w takim sensie, że nie możesz się doczekać, co dalej. Ale właśnie jak się kształtują ludzie, ludzkie myślenie, ludzkie kultury, ludzkie wrażliwości językowo. Bardzo ciekawa pozycja. Babel w 20 języków dookoła świata. Polecam. Teraz, kochani, dwie książki, można powiedzieć, takie podróżnicze, aczkolwiek jedna może podróżnicza, a druga bardziej taka krajoznawcza. Jedna podróżnicza, z całego serca wam ją polecam. Stara książka, ale bardzo mnie kiedyś zainspirowała. Nazywa się to Maju Baju, czyli Żyrafy wychodzą z szafy. Napisała to Maja Sontag. Czytałem tę książkę i słuchałem też audiobooka jeżdżąc samochodem. Ta pani, Maja Sontag, ona jest autorką tej książki i jednocześnie jakby główną bohaterką, ruszyła w podróż dookoła świata. I rzeczywiście sama, jako kobieta, objechała świat dookoła, zatrzymując się w różnych krajach, pracując, poznając kulturę, będąc różnych ludzi i tak dalej. Świetny język, świetne poczucie humoru, fantastyczne przygody, bardzo przyjemna książka z bardzo przyjemną osobą, która tę książkę jakby jako narrator prowadzi. Kocham rozdział o Brazylii, kiedy Maja Sontag trafiła do swojego wujka księdza, który ją obwoził po różnego rodzaju parafiach brazylijskich. Fantastyczny rozdział. Kocham jej doświadczenie różnych innych kultur. Ma niezwykłą otwartość, niezwykłą sympatyczność do ludzi, więc widać, że kocha kultury, które spotyka. Jeżeli ktoś chce dobrej książki, takiej przygodowej w sensie podróżniczej i chce poznać bardzo sympatyczną osobę, która świetnie opisuje świat, Maja Sontag, Maju Baju, czyli Żyrafy wychodzą z szafy. I druga książka, którą ostatnio czytam, jeszcze nie skończyłem, zostało mi już ostatnie chyba dwa rozdziały, ale mogę serdecznie polecić. Pan się nazywa Marcin Jacobi, Korea Południowa, Republika Żywiołów. To jest książka o Korei. Byłem w Korei dwa razy w życiu. Bardzo mnie ten kraj zafascynował. Mam ogromną nadzieję, żeby tam wrócić, dlatego do tej książki sięgnąłem. Ten pan Marcin ma żonę Koreankę, dużo czasu spędził w Korei. Rzeczywiście ją trochę poznał od podszewki właśnie przez to, że wszedł w rodzinę koreańską. Bardzo fajna książka, bardzo ciekawa, opisująca kulturę, kulinaria oczywiście, zwyczaje, myślenie, technologie, rozwój tego państwa i tak dalej. Jeżeli ktoś lubi dobre książki, że tak powiem krajoznawcze, dobre książki pokazujące daną kulturę danego państwa, gdzie można się naprawdę dużo dowiedzieć i też pokochać jakiś kraj, to Korea Południowa, Republika Żywiołów bardzo, bardzo polecam. I kochani, na koniec jeszcze jedna książka z tego działu takiego ku rozrywce. Dzisiaj tylko jedna, ale bardzo wam ją chciałem polecić. Pan się nazywa Blake Crouch, tytuł Rekursja. Zastanawiam się, co powiedzieć, żeby za dużo nie zdradzić, bo tu naprawdę co dwie sekundy się po prostu wszystko odmienia w tej książce. Zaczyna się od tego, że policjant spotyka kobietę, która cierpi na tak zwany, jak to się to nazywa, zespół nieprawdziwych wspomnień. Czyli nagle wydaje się człowiekowi, że żył dwoma życiami, ma jedną swoją historię życia, ale nagle w pewnym momencie wydaje mu się, że ta historia jest nieprawdziwa i że żył całkiem innym życiem, że miał innego męża, inną rodzinę, inną pracę, inną historię, inne wychowanie i tak dalej. No i potem książka się rozwija, co to jest, co się dzieje, dlaczego tak się dzieje. Dlaczego tak się dzieje jest niezwykle intrygujące. Nie mogę wam powiedzieć, żeby wam nie zdradzić jakby fabuły. No wciągnąłem się, w dwie noce ją chwyciłem, no tak się wciągnąłem. Bardzo wciągająca historia, taka lekka, nie? W sensie, chociaż zmusiła mnie do wielu pytań takich filozoficznych w sumie trochę. Nie mogę powiedzieć o co chodzi, bo zdradzę wam w ten sposób jakby fabułę. Więc do takiego myślenia o świecie, zagadek pewnych świata, dlaczego tak co funkcjonuje, jakby było, gdyby było inaczej, bardzo jest taka pociągająca i w ogóle niezwykle wciągająca. Rekursja. Blake Crouch z całego serca polecam. Moi drodzy, to by było chyba tyle. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 książek wam poleciłem. Myślę, że wystarczy. Za niedługo pewnie zrobię kolejny odcinek, nie? Jeżeli tylko chcecie, ale mam nadzieję, że chcecie. Ja lubię gadać o książkach, a lubię je też czytać i lubię wam polecać. Więc jak macie ochotę coś fajnego poczytać, no to poczytajcie. Czytaliście Dżentelmena w Moskwie, którego wam polecałem ostatnio? Nie mogę się od tej książki uwolnić. Już on dawno skończyłem. Tak się związałem z bohaterami Dżentelmena w Moskwie. Czemu nie ma drugiej części? Czemu nie ma kolejnej części? Nie będzie pewnie. Znalazłem kolejną książkę tego autora. Przeczytam to wam potem, zrecenzuję. Bo napisał tylko dwie chyba. Drugą mam już, kupiłem. Więc zamierzam ją przeczytać. Zobaczymy, czy będzie tak samo fajna jak tamta. Ale ten Dżentelmen w Moskwie po prostu super. Dobra, tyle na dzisiaj. Ściskam, pozdrawiam, błogosławię i mam nadzieję, widzimy się całkiem niedługo w kolejnych odcinkach. Ściskam, miejcie się proszę najlepiej na świecie. Z Bogiem, pa!